Ja dzwonię w sprawie
Pogotowie radiowe.
Pogotowie radiowe na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13. A w dzisiejszym wydaniu kłaniają się Państwu Krzysztof Mysiak, który program realizuje, oraz przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry. W tych audycjach przede wszystkim mówimy o szeroko rozumianej pomocy. Pomagamy naszym słuchaczom w różnych sprawach, czasem zagmatwanych, a czasem z pozoru prostych, ale w jakiś niezrozumiały sposób trudno sobie samemu z nimi poradzić, bo na przykład spotyka to się z dziwną barierą urzędniczą, czy też z niejednoznaczną interpretacją prawa. Także Państwa ostrzegamy, podpowiadamy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było coś zrobić inaczej, że można było coś zrobić inaczej. A pamiętajmy, że ta niewiedza, nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Dlatego nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania, udzielają także porad m.in. z zakresu prawa. Przedstawiamy też tych, którzy pomagają innym i apelujemy o pomoc dla potrzebujących. Jeżeli mają Państwo jakiś problem, chętnie pomożemy, oczywiście w miarę możliwości. Można się z nami kontaktować, dzwoniąc pod nasz numer zgłoszeniowy, cały czas ten sam, 815 33 11 11, czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Można do nas także i pisać. Adresy, wszelkie informacje znajdziemy na stronie internetowej radio.lublin.pl. Tam też znajduje się nasze archiwum w zakładce Pogotowie Radiowe. O czym powiemy w dzisiejszym programie? Tym razem powiemy o fake newsach, a to wedle definicji nieprawdziwa lub częściowo nieprawdziwa wiadomość, często o charakterze sensacyjnym, publikowana w mediach z intencją wprowadzenia odbiorców w błąd, w celu chociażby osiągnięcia korzyści finansowych, politycznych czy prestiżowych. A z tym mamy coraz częściej do czynienia. Jak rozpoznać fake newsa, jak go zweryfikować, jak z nim walczyć. Między innymi o tym dziś porozmawiamy. W drugiej części audycji zaprosimy Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka cyklu Samouczek Wyborczy, bo przypominamy, że 15 października odbędą się wybory parlamentarne. A na zakończenie wysłuchamy jak zawsze poradnika w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Wszechobecny internet to dobrodziejstwo naszych czasów, ale też i zagrożenie. Coraz częściej spotykamy się chociażby z nieprawdziwymi informacjami, czy też częściowo nieprawdziwą wiadomością. Media społecznościowe wręcz zalewają właśnie tak zwane fake newsy. Co warto o nich wiedzieć? O tym doktor nauk o mediach Ilona Dąbrowska z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie.
Jeśli chodzi o fake newsy, to jest niewłaściwa, nieprawdziwa informacja, która ma na celu wprowadzenie odbiorcy w błąd. I tutaj ta bardzo ważna cecha to jest ta celowość, czyli to nie jest jakaś informacja niesprawdzona, powielona, natomiast tutaj chodzi o tę celowość, że celowo wprowadzamy odbiorcę, czy to będzie czytelnik, czy ktoś, kto obejrzy jakiś film, czy wysłucha nagranie, w błąd. No i właśnie, dlaczego to robimy, dlaczego niektóre grupy to robią, dlaczego niektóre osoby to robią? Oczywiście tym celem bardzo często jest osiągnięcie korzyści dla siebie samego. To mogą być często korzyści finansowe, ale niekiedy chodzi po prostu o zdeprecjonowanie na przykład czyjegoś autorytetu, czyli wygenerujemy jakąś informację nieprawdziwą po to, żeby nagle zaczęto jakiejś osobie mówić, myśleć w sposób na przykład negatywny. I mamy taką triadę, takie trzy stopnie fake newsów. Pierwszy fake news to jest taka całkowita nieprawda, czyli te informacje podawane są sfabrykowane, sprzeczne, całkowicie nieprawdziwe, od początku do końca. Częściowa nieprawda to jest sytuacja, kiedy fake newsy biorą fragmenty jakby rzeczywistości, która się faktycznie wydarzyła i gdzieś między zdaniami pojawiają się informacje nieprawdziwe i faktycznie tutaj pojawia się już duża trudność, jeśli chodzi o odbiorcę, żeby wyłapać tę nieprawdę, bo my tracimy czujność. Jeżeli zaczynamy czytać, oglądać, słuchać jakiekolwiek materiały i faktycznie pojawiają się na przykład daty, które wiemy doskonale, że są prawdą, czy wydarzenia i gdzieś pomiędzy tylko w niewielkim stopniu pojawiają się treści nieprawdziwe, to możemy stracić tę czujność i zawierzyć właśnie tym informacją. No i oczywiście ta trzecia forma, manipulacja cytatem. No i tutaj mamy wyrywanie wypowiedzi z kontekstów. Bardzo powszechne dzisiaj, także niestety w mediach. Bierzemy cytat, który nam w danej sytuacji pasuje do wybranej przez nas tezy, do tezy, którą chcemy po prostu zaprezentować odbiorcom. I też tutaj ta ogromna trudność i czujność dla odbiorców polega na tym, że no cóż, słyszymy głos, prawda, czy widzimy wręcz wizerunek osoby, która powiedziała dane słowa, ale okazuje się, że jest to zdanie wyrwane z szerszej wypowiedzi i faktycznie nie miała ona tak brzmieć, miała zupełnie inne znaczenie w momencie, kiedy słuchaliśmy całości nagrania. Zatem fake newsy, duże wyzwanie dzisiaj i kilka sposobów tworzenia tych fake newsów, no ale też bardzo wiele form fake newsów, bo fake news, tak jak już powiedziałam, to może być tekst, to może być nagranie wideo, ale także nagranie dźwiękowe i jeszcze takie najnowsze formy fake newsów to są fake newsy w postaci na przykład memów, czyli takich montaży graficznych, czy deepfake'u. Deepfake to już w ogóle taka wielka nowość w dziedzinie fake newsów i bardzo niebezpieczna, dlatego że deepfake'i to jest rodzaj technologii. Technologii, która pozwala nam tak naprawdę dzisiaj każdemu z nas, kto w jakimś tam mniejszym, większym stopniu potrafi obsługiwać chociażby telefon komórkowy, pozwala nam stworzyć, wygenerować film audiowizualny, który będzie przedstawiał na przykład mnie, mówiącą słowa, których nigdy nie powiedziałam. I to tak naprawdę tyczy się każdej jednej osoby, której jakieś próbki głosu pozyskamy, bądź wygląd, sylwetki, twarzy, mimikę. Istnieją takie programy, jest ich bardzo wiele. Niestety, z każdym miesiącem powstają nowe aplikacje i programy do tworzenia filmów w technologii deepfake i jesteśmy w stanie włożyć w usta niemalże każdej osoby publicznej takie słowa, jakie tylko będziemy chcieli.
Niegdyś osoby publiczne właśnie padały ofiarą takich fake newsów, były tematem takich fake newsów, ale teraz przez media społecznościowe może dotyczyć to każdego właściwie z nas.
Niestety tak. I faktycznie w dużej mierze deepfake czy fake newsy dotyczą osób publicznych, polityków, aktorów, celebrytów itd., itd., ale w mojej opinii bardzo wielkie tragedie wydarzają się, kiedy fake newsy zaczynają dotyczyć na przykład dzieciaków. Cieszę się bardzo, że nie chodziłam do szkoły podstawowej w czasach, kiedy istniały media społecznościowe, bo kto wie, być może też sama stałabym się ofiarą na przykład jakiegoś niewybrednego fake newsa. I znane są takie historie i niestety pojawia ich się coraz więcej, że właśnie młodzież popada w poważne problemy psychologiczne, pojawiają się coraz częściej depresje i pojawia się bardzo często odpowiedź, że gdzieś tam coś zadziało się w mediach społecznościowych.
Krótka przerwa, a po niej powrócimy do rozmowy.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie rozmawiamy o fake newsach, o czym mówi doktor nauk o mediach Ilona Dąbrowska z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie. No właśnie, niebezpieczne fake newsy, jak sobie z tym wszystkim radzić, jak nie wpaść w konflikty, problemy, jak ich nie przekazywać, jak je rozpoznać.
To też jest bardzo duże wyzwanie i niestety tutaj ciężar spoczywa na nas, na użytkownikach. To znaczy weryfikacja informacji, to jest na pewno pierwsza rzecz. Jeżeli sięgamy do witryn, które są nam znane, do znanych rozgłośni radiowych, czy stacji telewizyjnych, czy artykuły znanych wydawców prasowych, możemy być spokojni. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy sięgamy po blogi, sięgamy po takie strony, które gdzieś powstały i nie wiadomo tak naprawdę, kto jest ich autorem, no czy właśnie serwisy społecznościowe, w których po prostu powielane są treści, czy tworzone jakieś krótkie wpisy, tak do końca nie wiadomo nawet, kto je stworzył. No, ta anonimowość cały czas mówimy, że jest pozorna. Oczywiście w serwisach społecznościowych ona teoretycznie jest zminimalizowana, ale w dalszym stopniu jest. Zatem weryfikowanie twórcy komunikatu to jest bardzo ważne i weryfikowanie domen, adresów, no właśnie tych wydawców danych treści to jest pierwszy krok, ale nie jedyny. Możemy też zgłaszać wszelkiego rodzaju naruszenia do oczywiście moderatorów stron, ale także po prostu na policję, bo policja dysponuje pewnymi narzędziami, które umożliwią ewentualnie rozpoznanie czy schwytanie takiego spraw. Oczywiście nie można mówić o tym, że nasze prawo jest w tym momencie szczelne. Jeszcze stoi przed nami trochę wyzwań. My możemy się powoływać na przykład prawo karne, gdzie tam odwołujemy się zwykle w jakichś przypadkach podania nieprawdziwej informacji o takie artykuły dotyczące znieważenia, zniesławienia i faktycznie wtedy możemy oczywiście się bronić. Natomiast cały czas brakuje na poziomie prawa polskiego, ale także na przykład Unii Europejskiej, jasnych wytycznych dotyczących w ogóle tego, jak postępować z cyberprzestępczością, w tym właśnie z fake newsami, z manipulacją w mediach społecznościowych, w internecie w ogóle.
Jako użytkownicy internetu, social mediów, przede wszystkim zanim zdecydujemy się cokolwiek udostępnić, a zwłaszcza jak nie wiemy, czy coś jest prawdziwe, to warto się zastanowić przede wszystkim nad tym, po co w ogóle to udostępniać, czy to ma sens, czy to coś daje, coś zmienia?
No, to jest tak ważne i szerokie pytanie, bo wtedy dochodzimy jeszcze do kolejnego w ogóle, dlaczego my sięgamy po te serwisy społecznościowe, a sięgamy ochoczo. Mało tego, generujemy treści jakby takie dotyczące naszego życia prywatnego, robimy to bardzo chętnie, z ogromną starannością, na przykład wybieramy najlepsze nasze zdjęcia, bo przecież nikt nie chce w mediach społecznościowych wyglądać źle, prawda? Sami jakby dostarczamy później potencjalnie tym złym użytkownikom sieci materiał, który mogą wykorzystać. No tutaj myślę, że warto by było porozmawiać też z psychologiem o tych naszych powodach. Co takiego jest w człowieku? Pewnie jakieś nuty narcystyczne tutaj byłyby powoływane, że chcemy tak wiele o sobie upubliczniać i że czekamy na te lajki i serduszka i że nam się to podoba, a niektórych wręcz uzależnia, czy właśnie prowadzi do jakichś sytuacji bardzo, bardzo trudnych, bo nie wiemy jak sobie radzić w momencie, kiedy na przykład tych serduszek jest niewiele.
Nie zawsze takie serduszka muszą być szczere chociażby.
No, czy są szczere? Właśnie, dobre pytanie. Kolejne. No, to mam spore wątpliwości, czy one takie są. Jeszcze wracając do tego pytania o działania, chciałabym zaznaczyć, że edukowanie i kampanie informacyjne. To jest coś, na co naprawdę powinniśmy położyć bardzo duży nacisk. Byłoby świetnie, gdyby w każdej szkole pojawiała się taka lekcja, czy nawet cykl lekcji dotyczących działań w sieci, bezpieczeństwa w sieci, dotyczące właśnie fake newsów, czy manipulacji w ogóle w kontekście informacji. A jeżeli nie w szkołach, no to trzeci sektor, organizacje pozarządowe. I owszem, pojawiają się takie akcje, już mamy takie pierwsze akcje, ale cały czas jest ich za mało, powinno być dużo, dużo więcej. I tutaj też być może zaskoczy niektórych słuchaczy, ale uważam, że ta edukacja powinna się rozpoczynać już w przedszkolu. Mimo że wszelkiego rodzaju badania mówią nam o tym, że oczywiście nie powinniśmy podawać dzieciom w wieku mniej niż 5 lat telefonów komórkowych, tabletów, unikać w ogóle ekranu, no dzieje się inaczej. Jeżeli tak się dzieje, no to reagujmy. No jeżeli nie możemy powstrzymać tych rodziców przed takimi zachowaniami, no to reagujmy, edukujmy. Być może to wniesie coś dobrego.
Jak wpływają fake newsy na rzeczywistość, jak je weryfikować w social mediach, o to też jeszcze podpytamy, wracamy po przerwie.
Pogotowie radiowe.
Wracamy do rozmowy o fake newsach. Jak one wpływają na rzeczywistość? Jak je weryfikować, zwłaszcza w social mediach?
To nie jest łatwe. To, o czym powiedziałam wcześniej, czyli sprawdzamy źródło, sprawdzamy autora. Wiele artykułów prasowych, które pojawiają się dzisiaj, czy paraprasowych w internecie, nie mają w ogóle podanego nazwiska autora. Jest sobie artykuł, niejednokrotnie szukałam, nie da się. Czasem pojawia się jakiś skrót, musimy go rozszyfrować i tak dalej. Jeżeli mamy imię i nazwisko autora, możemy czuć się w pewnym stopniu bezpieczni, choć nie powiem, że do końca. Oczywiście te pewne witryny, czyli właśnie duże, znane nam rozgłośnie, stacje i tak dalej, i wydawcy, to jest bezpieczeństwo. Jeżeli otrzymujemy jakąś informację od osoby, którą po prostu znamy, no to też pewnie damy jej więcej wiary i możemy. Natomiast jeżeli przychodzi do nas jakiś komunikat, czy to na aplikacji takiej służącej do rozmów, czy po prostu gdzieś tam w mediach społecznościowych i nie wiemy dokładnie, kto jest autorem, no w ostatniej kolejności powinniśmy wierzyć i na pewno nie udostępniać dalej, dopóki sami nie zweryfikujemy. I mieliśmy naprawdę bardzo wiele przykładów tych złych praktyk w kontekście COVID-u, pandemii, tego jak rozprzestrzeniała się ta fałszywa informacja mówiąca o tym, że już nasz region jest otaczany jakimś sztabem policyjnym, korpusem całym, o tym, że no właśnie, jak powinniśmy się leczyć, że nacierać się chociażby czosnkiem i różne inne strasznie zabawne niekiedy wręcz informacje, ale niektórzy dawali im wiarę, bo w momencie, kiedy na przykład brakuje informacji tej fachowej, chcemy mieć jakąkolwiek, więc tutaj też w momencie kryzysu, jakiegokolwiek kryzysu, teraz drugi wojenny związany z wojną w Ukrainie, naprawdę bardzo ostrożnie podchodzimy do tych informacji, które są w sieci, zwłaszcza w serwisach społecznościowych, bo ta dezinformacja no, jest stworzona też w jakimś konkretnym celu. To, o czym mówiłam, ta celowość fake newsów w kontekście zwłaszcza wojny w Ukrainie, no to już mamy dowody mówiące o tym, jak właśnie tutaj Rosja bardzo mocno, intensywnie działa i tworzy fake newsy, na przykład z prezydentem Zełenskim, tworzy wręcz właśnie nagrania typu deepfake, gdzie on na samym początku wojny pojawiło się takie pierwsze nagranie, kiedy to z ust prezydenta Zełenskiego padły słowa, że się poddajemy, że naród ukraiński nie podołał tej wojnie, musimy się poddać. Oczywiście był to właśnie film stworzony w technologii deepfake, zupełnie nieprawdziwy. I co jest teraz taką trudnością i wyzwaniem dla nas? W momencie, kiedy coś czytamy, mamy zwykle nieco może więcej czasu, przeczytamy, zobaczymy. Natomiast kiedy oglądamy film, bardzo często wyświetla on się nam na niewielkim ekranie naszego smartfona, więc nawet ta jakość, która nie jest wtedy doskonała, dodatkowo pomaga oszustom nas oszukać. Bo my nie widzimy, że faktycznie może ten ruch warg nie do końca zgadza się z tymi słowami, które padają. Czy nie widzimy dobrze właśnie, bo pojawia się jakaś pikselizacja i tak dalej. Nie mamy tego jasnego obrazu. Naprawdę ciężko jest dzisiaj rozpoznać ten film oryginalny od deepfake'u.
Pandemia covidowa to jedno, wojna na Ukrainie, agresja Rosji na Ukrainę to drugie, a wybory i kampanie to trzecie.
Kolejny aspekt i kolejne wyzwanie dla odbiorców. Jak nie dać się zwieść? Mieliśmy przykład w ogóle, jeśli chodzi o historię Polski czy historię świata, to myślę, że Polacy powinni być wyedukowani w kontekście manipulacji czy propagandy, ale cały czas tego brakuje. No i też ta nowa technologia sprzyjająca właśnie generowaniu treści, które się nie pojawiły. Bardzo duże wyzwanie. Bardzo istotne jest, żebyśmy naprawdę weryfikowali, sprawdzali te informacje, także obietnice, także treści, które pojawiają się na kontach na przykład w serwisach społecznościowych polityków. Weryfikujmy je, sprawdzajmy, nie dawajmy wiary we wszystko, co widzimy i słyszymy. Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez Fundację Digital Poland, i to jest raport z 2022 roku zatytułowany Dezinformacja oczami Polaków, media społecznościowe stanowią dzisiaj główne, a właściwie takie wręcz podstawowe źródło informacji dla aż 2/3 Polaków. To jest niesamowite. I co jeszcze ważne, i również z tych badań to wiemy, 82% Polaków spotkało się już z fake newsami. Proszę zobaczyć, jaka to jest ogromna skala, jaki to jest ogromny problem. A z drugiej strony gdzieś tam na szali kładąc właśnie to, ten brak edukacji, no jest przed nami, medioznawcami, duże wyzwanie.
O czym mówiła doktor nauk o mediach Ilona Dąbrowska z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Edukacja medialna jest bardzo istotna na każdej płaszczyźnie, stąd też ten temat podejmujemy w naszych programach.
Pogotowie radiowe.
Przypominamy, że 15 października to już niebawem odbędą się wybory parlamentarne, o czym warto wiedzieć, zanim pójdziemy do urn, o tym w naszym cyklu Samouczek Wyborczy. Kinga Szymanek.
Samouczek Wyborczy.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. 11 dni zostało do wyborów parlamentarnych, które w tym roku będą przeprowadzane wraz z referendum. Wczoraj w poradniku wyborczym mówiliśmy, gdzie w sieci możemy zapoznać się z kandydatami na posłów i senatorów z naszego okręgu. Jak mówi rzecznik Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie, Piotr Czajkowski, już niebawem takie obwieszczenia pojawią się w wielu miejscach publicznych.
Do 5 października ukażą się obwieszczenia Okręgowych Komisji Wyborczych o zarejestrowanych kandydatach. Będą to takie duże plakaty, które będą wywieszone w wielu, wielu miejscach, na przykład na klatkach schodowych niektórych bloków, duże obwieszczenia. Do 5 października informacja o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz o zarejestrowanych kandydatach na senatorów.
Jak mówiliśmy, więcej informacji także na stronie internetowej.
www.wybory.gov.pl w zakładce kandydaci.
Dodaje Katarzyna Zawiślak, komisarz wyborczy w delegaturze w Chełmie.
Można zawsze zadzwonić do Krajowego Biura Wyborczego i zapytać o to, jaki jest kandydat. My oczywiście powiemy, jeżeli w miarę będzie możliwości i będzie czas na to, żeby odpowiadać, bo jest bardzo dużo czynności wyborczych, które w tej chwili realizujemy.
Na ilu posłów oddaję głos ja na przykład i każdy wyborca?
Zawsze mówię, żeby tak zapamiętać. Jedna lista, jeden kandydat, jeden znak X. Chodzi o to, że wybieramy jednego posła. Dostając kartę wyborczą, stawiamy jeden znak X na karcie wyborczej przy nazwisku wybranego kandydata. Przypomnę tylko, że znak X to są dwie linie przecinające się w obrębie kratki. I tak samo na senatora dostaniemy kartę wyborczą z danego okręgu, w którym jesteśmy wyborcami. I tam również stawiamy jeden X przy naszym kandydacie. No, starajmy się po tej karcie nie malować, nie dopisywać niczego, dlatego że komisja wyborcza będzie miała po prostu później wątpliwości, jeżeli dojdzie do tego, że ktoś tam coś będzie dopisywał i wejdzie w kratkę drugą i gdzieś przy drugim kandydacie po prostu coś będzie w tej kratce zapisane, a komisja uzna to za X, dwie linie przecinające się, może przez to uznać nasz głos za nieważny, bo należy zauważyć, że tak samo i X, i plus, i gwiazdka, i hashtag przecinają się, więc są znakami X. Proszę o to, żeby był to klasyczny znak X. Definicja jest taka, że jest to dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Komisja, jeżeli przecina się to w obrębie kratki, a plus przecina się w obrębie kratki, jeżeli stoi w obrębie kratki, to tak, jest to głos ważny. Natomiast jakiś taki fistaszek, potocznie taki V, no nie przecina się, tak dla zobrazowania chcę powiedzieć, prawda? Nie przecina się, więc nie jest to znak X. Ale jeszcze tylko dodam, że jakieś takie dopiski gdzieś z boku na liście, czy jakieś inne wyrazy, które nie będą stały w kratce, nie powodują nieważności naszego głosu. Natomiast, no mówię, to jest proces poważny, to ja myślę, że każdy powinien podejść do tego bardzo poważnie, do tego procesu wyborczego, więc zachęcam, żeby wszyscy stawiali X w kratkach przy wybranym swoim kandydacie.
W jakiej jeszcze innej sytuacji nasz głos będzie nieważny?
No, jeśli nie postawimy na karcie do głosowania w tej kratce żadnego X, no to też głos nasz będzie nieważny, tak? Jeżeli ten X znajdzie się poza kratką, gdzieś na pustej przestrzeni, no to też nasz głos będzie nieważny. Tak jak mówiłam na samym początku, jedna karta, jeden kandydat, jeden znak X i tyle, koniec. Lepiej więcej już tam nie dopisywać niczego, nie mazać po karcie. Po prostu nie można tego traktować jako zabawy. Głosowanie powinno być nad taką naszą świadomą i poważną decyzją.
Co jeszcze może sprawić, że ten głos będzie nieważny?
Jeżeli ktoś, nie daj Boże, w jakiejś przypływie emocji przedrze kartę, przestrzegam przed tym, bo to jest niszczenie dokumentu. Nasza głos, nie dość, że będzie nieważny, to jeszcze karta będzie nieważna. Przedarta karta, komisja uważa, że jest to karta nieważna. Więc o tych wszystkich wadach już powiedziałam, czyli drugi znak X, więcej tych znaków X w obrębie kratki, nie postawienie żadnego X lub postawienie tego X, ale gdzieś w przestrzeni karty, ale nie w kratce, powoduje, że nasze głosy są nieważne.
Samouczek wyborczy.
Radio Lublin. A w Radiu Lublin trwa pogotowie radiowe. Teraz czas na poradnik w języku ukraińskim, który przygotowała Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. ПЕСЕЛЬ необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім ПЕСЕЛЯ, ви маєте завантажити додаток «Дія.PL», яка є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які втікали від війни. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при поданні заявки на номер ПЕСЕЛЬ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на сторінці gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Безкоштовний номер гарячої лінії, на який може зателефонувати кожен, хто хоче отримати інформацію про права пацієнта та функціонування системи охорони здоров'я в Польщі. Це 800-190-590.
Пам'ятай.
Мене звуть Тетяна Лисак, працюю на Центр координації правової допомоги на інфолінії як юридичний консультант, створений за підтримки фундації «Діалог». Наша лінія в основному спеціалізується і надає консультації для військових мігрантів, в тому числі для людей, які покинули Україну після початку війни і оформили статус УКР. Номер нашої інфолінії – плюс 48-22-350-66-16.
Яку допомогу ви надаєте?
Основну юридичну допомогу, яку можна отримати на нашій інфолінії, це щодо питань легалізації в Польщі. Також питання, які стосуються щодо оформлення фінансових допомог, які існують і надаються не лише Польщею, але й міжнародними організаціями, такими як ООН, Червоний Хрест. Міжнародних організацій дуже багато, тому нереально їх зараз всіх перерахувати. Але це основні.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Радіо Любліна. Слухай нас теж в технології DAB+.